stwarzania na temat Kościoła. I dlatego to robimy, ponieważ jedną z rzeczy... Krzysztof, może tu nie będę potrzebował. Postaw tutaj na tym. Dasz radę? Odwrotnie, odwrotnie. No dobra, ja już później sobie w odpowiednim momencie poradzę. Dziękuję. Myślę, że wobec sytuacji, w jakich się zmagamy, sytuacji, w jakich, jaka nas otacza, nie mam na uwadze tylko tych bezpośrednio, które nas dotykają, ale generalnie sytuacja, jaką widzimy w środowisku, w świecie. Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, żebyśmy mogli na nowo odkryć rolę Kościoła. Ja jestem głęboko przekonany, że Kościół jest przeznaczony przez Pana Jezusa, aby odegrał rolę w tych czasach, w jakich jesteśmy. Różnie te czasy określamy. Jeżeli wszystko sumujemy, no to bardzo często mamy taki wniosek, że to są trudne czasy. Niektórzy mówią ostateczne czasy. Ja zawsze zwracam uwagę na to, że mając poczucie tego, co dzieje się, tej atmosfery, jaka jest w świecie, żeby to nie wprowadziło nas w fatalizm. Dzisiaj jest potrzebny Kościół wiary, tak, który stoi, bo Kościół może odegrać swoją rolę, jeżeli stoi w tej pozycji, jaką Bóg mu wyznaczył. I wbrew różnym poglądom na temat Kościoła w tych czasach, ja chcę wyraźnie powiedzieć, że ja wierzę, że Kościół nie jest przeznaczony, żeby zostać malutką trzutką i taką resztką, która dotrwa do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, tylko wierzę, że Kościół ma do odegrania znaczną rolę w Bożym planie ze względu na te czasy, jakie są. I Kościół może to czynić wtedy, jeżeli jest jakby świadomy tego, jaką pozycję ma w Chrystusie, do czego Bóg go przeznaczył. Więc powracamy do naszego miejsca, do Ewangelii Mateusza 16 rozdziału, od którego rozpoczynamy nasze rozważania na temat Kościoła. I to już jest trzecie nauczanie oparte o ten fragment, ale ono jest tak kluczowe, tak ważne, że jestem przekonany, że to jest cenne, żebyśmy po prostu nie przeszli tylko pobieżnie poprzez to, co Jezus tutaj mówił o Kościele, ale żebyśmy postarali się przy pomocy Ducha Świętego wniknąć w to i po prostu wydobyć te wszystkie myśli, które Jezus włożył w te słowa. Powiedzieliśmy sobie do tej pory, na podstawie tego fragmentu, że Kościół to jest eklezja, czyli zgromadzenie wybranych. Czyli Kościół, istotą Kościoła jest to, że wybrani, odkupieni przez Pana Jezusa Chrystusa zgromadzają się. I to jest Kościół. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że Jezus jest budowniczym Kościoła, że Jezus jest fundamentem Kościoła i że też Jezus buduje ten Kościół jako budowniczy z żywych kamieni, którym jest każda osoba, która narodziła się na nowo, ma osobiste objawienie Jezusa Chrystusa, ma nową naturę w sobie, Bożą naturę w sobie, a więc są to ludzie, tak jak ja to mówię, że Kościół zwycięski to jest Kościół ludzi, którzy mają objawienie tego, kim jest Chrystus i mają objawienie tego, kim oni są w Chrystusie. I to jest po prostu Kościół zwycięski. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zastanowili się właśnie troszkę nad rolą Kościoła, bo Jezus zbuduje Kościół ze względu na rolę, jaką on ma odegrać, jaką odgrywał, jaką odgrywa i jaką odgrywać będzie. I są to słowa, które są zawarte w 18 i 19 wierszu 16 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jezus mówi tak, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój. Tydzień temu się tym zajmowaliśmy. A teraz, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I kilkoma zwrotami chciałbym, żebyśmy się zajrzeli. Po pierwsze, Jezus powiedział coś o Kościele, że go bramy piekła nie przemogą. Ja zbuduję mój kościół i co Jezus powiedział? Bramy piekła nie przemogą go. Ale to coś nam mówi o sytuacji kościoła. To nam mówi, że kościół jest w duchowym konflikcie. Tak? Bo bramy piekła występują przeciwko kościołowi. I kościół jest w duchowym konflikcie dlatego, że kościół jest właśnie na ziemi po to, żeby wypełniać Boży plan. A wiemy, że jest wróg, który sprzeciwia się temu, żeby Boży plan wypełnił się na ziemi. I tym wrogiem jest diabeł. I to wszystko, co za nim się kryje, co jest wyrażone tym słowem, bramy piekła nie przemogą go, co jest wyrażone tym słowem piekło. A więc Kościół, my musimy mieć poczucie rzeczywistości, że Kościół jest w konflikcie i że częścią misji Kościoła jest prowadzenie duchowej walki. Kościół, który nie prowadzi duchowej walki, nie jest w stanie wypełnić swojej roli. Nie jest w stanie wypełnić swojego powołania, którym jest, aby na ziemi wywierać wpływ przez tą rzeczywistość, którą jest Królestwo Boże. Przez moc Królestwa Bożego. Przez chwałę Bożego Królestwa. Dlatego jest powołany Kościół. Zobaczcie, Kościół w tej walce, Jezus od razu to jakby zapowiedział, jest przeznaczony do zwycięstwa. Tak, bo powiedział, bramy piekła, co prawda będą występować przeciwko Kościołowi, ale bramy piekła tego Kościoła nie przemogą. Prawda? A więc Kościół jest przeznaczony do zwycięstwa i teraz co jest ważne, że Kościół doświadcza tego zwycięstwa, jeżeli używa kluczy Królestwa, które Jezus Kościołowi dał. I tutaj mamy to stwierdzenie, 18 wiersz, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I następne słowa, i dam ci klucze Królestwa Niebios. I zatrzymamy się nad tym wrażeniem. Później zajmiemy się tym, cokolwiek zwiążesz i rozwiążesz. Klucze Królestwa. I musimy zadać sobie pytanie, kto te klucze otrzymał? To jest bardzo ważne. Tak? Kto te klucze otrzymał? Bo Jezus powiedział to do Piotra. A więc my możemy powiedzieć, wyciągnąć wniosek, że jest to coś, co jest tylko przywilejem Piotra, że Piotr to otrzymał. I w pewnym sensie tak. Ale w pewnym sensie, w takim zawężonym. Jeżeli chodzi o mnie, oczywiście to jest mój jakby osobisty pogląd, nie musicie się z tym zgadzać, ale myślę, że on ma jakby uzasadnienie biblijne, że Piotr został użyty do tego, aby zainaugurować głoszenie Królestwa Bożego dla dwóch zasadniczych grup. Po pierwsze, w Dzień Zielonych Świąt on jakby otworzył Królestwo Boże przez zwiastowanie Ewangelii dla Żydów. Bo on głosił Ewangelię Żydom, którzy zgromadzili się w Jerozolimie. Prawda? I kiedy Duch Święty zstąpił, wszyscy po prostu przyszli i on zaczął głosić Ewangelię Królestwa, wzywając ludzi do upamiętania i do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Czyli jakby otworzył zwiastowanie Ewangelii Królestwa dla Żydów. I również Piotr otworzył zwiastowanie Królestwa Bożego dla pogan. My wiemy, że apostoł Paweł jest nazwany apostołem pogan. Ale w domu Korneliusza, gdzie po raz pierwszy Ewangelia była głoszona poganom, kto głosił tę Ewangelię? Piotr. I myślę, że w Bożym planie to było bardzo mądre, dlatego że później, jak czytamy Dzieje Apostolskie, powstało zamieszanie i zarzuty do apostoła Pawła, że on głosi Ewangelię poganom i nie oczekuje od nich, że przyjmą judaizm, czyli że nie będą się obrzezywać i tak dalej, i tak dalej. To Piotr powiedział, wstał i w swoim apostolskim autorytecie powiedział tak. Bracia, wiecie, że mnie pierwszego Bóg użył, abym głosił Ewangelię poganom. W tym sensie uważam, że tą istotną, kluczową rolę, jaką odegrał Piotr w Bożym planie, ale również patrzę na Piotra jako na tego, kto jest reprezentantem tych żywych kamieni. Tak, bo my uczyliśmy się tydzień temu, że Piotr stał się żywym kamieniem, że to jest żywy kamień. I zobaczcie, że to samo określenie, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie i cokolwiek rozwiążesz, będzie rozwiązane, jest użyte, Jezus użył w odniesieniu do Kościoła. Mamy to w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. I zajmiemy się tylko dzisiaj tym wierszem, tylko wspomnę go. Natomiast ten 18 rozdział jest też tak ważny dla zrozumienia Kościoła, że tym 18 rozdziałem też w całości się zajmiemy następnym razem. Nie za tydzień, bo tydzień mamy specjalne nabożeństwo, ale powrócimy do 18 rozdziału, ponieważ te słowa, które Jezus mówił tutaj w odniesieniu do Kościoła, są powiedziane pomiędzy tym, co On nauczał odnośnie jakby uporządkowania pewnych spraw w Kościele, a między tym, co zaczął nauczać na temat modlitwy. I myślę, że one się odnoszą i do jednego, i do drugiego. I dlatego jest ważne, żebyśmy tym się zajęli następnym razem. Natomiast dzisiaj chcę tylko przeczytać, żebyśmy wiedzieli, że Jezus to samo użył odnośnie Kościoła, tych samych słów. Powiedział tak, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. A więc to jest też jakby przywilej Kościoła i my musimy to odkryć. I teraz do czego klucze są? Po co są klucze, powiedzcie? Do otwierać i zamykać. Uważam, że jest to spójne, co Jezus powiedział. Dam ci klucze królestwa i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I jest to ważne, że Jezus zaznaczył, że są to klucze królestwa. I chciałbym, żebyśmy już teraz rozważali prawdę o tych kluczach w kontekście Kościoła. Że to jest rola Kościoła. Wiecie, Kościół jest powołany po to w Bożym planie, aby wywierać na ziemi wpływ przez moc Królestwa Bożego. To jest rola Kościoła. Żeby wywierać na ziemi wpływ przez moc Królestwa Bożego. Dlatego jest tak bardzo ważne, abyśmy odkryli w tych czasach tą rolę i znaczenie Kościoła, że jest to coś bardzo kluczowego w Bożym planie Kościół. Ja mam taki obraz, który jest zawarty w księdze Ezdrasza i Nechemiasza. Te dwie księgi opisują to, jak naród izraelski po 70-letniej niewoli w Babilonie zaczął odbudowywać swoje miasto, czyli Jerozolimę. A więc znamy tą historię. Dla tych, którzy nie znają, powiem bardzo króciutko, że z powodu grzechu Izrael został zdobyty, wzięty do niewoli babilońskiej. 70 lat byli w niewoli, ich miasto Jerozolima została zburzona i świątynia została zburzona. Po 70 latach Bóg ich wypuszcza, wyprowadza na wolność. Oni wracają do Jerozolimy i podejmują dzieło odbudowy. I księga Ezdrasza, która jest pierwsza, mówi o tym, jak oni odbudowują świątynię. A księga Nechemiasza mówi o tym, jak odbudowują miasto. I myślę, że to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, abyśmy zauważyli ten porządek, że pierwszą rzeczą, którą oni odbudowują, to jest świątynia. I oczywiście świątynia jest obrazem Kościoła. My jesteśmy nazwani świątynią Ducha Świętego. I dlaczego to jest pierwsza rzecz? Wiecie, wszystko jest w ruinie. Wszystko jest w ruinie. A to, co oni robią, to odbudowują świątynię. Dlaczego? Dlatego, że odbudowa miasta jest możliwa dzięki temu, że świątynia jest odbudowana. Jest Boża obecność. Jest Boże posilenie. I przez świątynię Bóg po prostu wywiera wpływ. I jest to obraz tego, w jaki sposób Bóg działa. Ja wierzę, że Bóg chce dotknąć narodów. Że w tych czasach Bóg chce dotknąć narodów. I my słyszymy, i może to nas trochę frustrować i zniechęcać, że my słyszymy o takim narodowym poruszeniu Ducha Świętego w różnych miejscach ziemi. Że to nie są tylko to, że Kościół tam wzrasta, ale to jest poruszenie Ducha Świętego, który wywiera wpływ na narody, zmienia narody w Azji, w Afryce. Jestem przekonany, że Bóg chce to samo uczynić w Europie. I że Bóg, chcąc to uczynić, dotknąć narody, wywrzeć wpływ na narody, to w swojej mądrości, tak jak mówiłem, pierwszą, jakby co robi, to on pobudza, powołuje, odbudowuje Kościół, aby Kościół stanął w miejscu, jakim Bóg mu wyznaczył, żeby przez Kościół mógł docierać do ludzi. Żeby przez Kościół Bóg mógł dotrzeć do Głogowa, żeby mógł dotrzeć do naszych sąsiadów, żeby mógł dotrzeć do wiosek, które są wokół nas. Bóg przez Kościół chce dotrzeć, rozszerzać Boże Królestwo. Dlatego Kościół jest tak bardzo istotny, jest bardzo ważny. I tą mocą Kościoła jest to, że posiada klucze i on może związywać i rozwiązywać. I teraz jest ważne właśnie to stwierdzenie, które mamy w 19 wierszu, 16 rozdział. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Od jakiegoś czasu ja jestem... Zgadzam się, tak może powiem, z takim tłumaczeniem tego wiersza, jaki jest przetłumaczony w Nowej Biblii Gdańskiej. Nowa Biblia Gdańska oddaje to w taki sposób. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie już związane w niebie. I cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie już rozwiązane w niebie. To troszkę zmienia. I to mi, nie ukrywam, że to mi pomaga jakoś lepiej to ujrzeć, bo kiedy bierzemy tak, że Kościół może na ziemi zrobić coś, co ma później znaczenie w niebie, to Kościół jest jakby miejscem takim decydującym. Ale kiedy czytamy to w taki sposób, że już jest coś w niebie zrobione, a Kościół na ziemi po prostu jakby robi to, egzekwuje to, co już w niebie się dokonało. I wtedy my po prostu możemy jakby zobaczyć swoją rolę w tym Bożym planie, że coś się stało w niebie, coś się już dokonało w niebie. I Kościół jest odpowiedzią, albo przez Kościół Bóg odpowiada na tą modlitwę, którą Jezus nas uczył. Przyjdź królestwo Twoje, jak tam jest dalej, bądź wola Twoja, jak jest dalej, jak w niebie, tak i na ziemi. O co my się modlimy? Modlimy się o to, żeby to, co już jest w niebie, działo się na ziemi. Tak? O to się modlimy. Co jest w niebie? To jest bardzo ważne. Co jest w niebie? Co jest w niebie? Jest królestwo, tak? Jak widzicie, za chwilę będę chciał to pokazać, jakby używając takiego rysunku, który mi przyszedł do głowy, żeby to zilustrować, ale chciałbym jeszcze jakby podkreślić znaczenie tego. Widzicie, Kościół jest w tym miejscu, że tak powiem, pomiędzy niebem i ziemią, żeby przez Kościół coś z nieba wkraczało na ziemię, coś z nieba wkraczało do ludzkich serc, coś z nieba wkraczało do ludzkiego życia, coś z nieba wkraczało do ludzkich społeczności, żeby coś z nieba wywierało wpływ na ludzkie życie, na tą ziemię. Kościół jest w tym miejscu ustanowiony przez Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, my jesteśmy do tego powołani. I my dlatego potrzebujemy odkryć swoje powołanie. Zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście to jest tylko schematycznie pokazane, ale może to nam pomoże jakby ujrzeć, zrozumieć to w taki prosty sposób. Zobaczcie, Kościół pomiędzy niebem i ziemią. Co jest w niebie? Otwórzmy list do Efezjan. Oczywiście moglibyśmy dużo czytać tekstów, ale ja tylko takie właśnie przykładowe. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Coś w niebie zostało już związane i coś zostało rozwiązane. List do Efezjan, pierwszy rozdział, od 20 do 23 wiersza. jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzę i zwierznością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Co się stało w niebie? Niebo to jest miejsce zwycięstwa i panowania Jezusa. Mamy ten obraz, że Bóg okazał w Chrystusie pewną moc, że Chrystus swoją krwią wszedł do miejsca Najświętszego. Coś tam związał, wyrzucił diabła. I niebo jest miejscem Jego panowania, Jego autorytetu, Jego władzy. I wszystko jest pod Jego stopami. Posłuchajcie, wszelka moc jest pod Jego stopami. Wszelka zwierzchność, wszystkie siły ciemności. On jest wywyższony ponad wszelkie imię. On ma najwyższy autorytet. Jezus jest Panem. To jest niebo. Władza Jezusa Chrystusa. A więc zapiszmy tutaj. Niebo, to jest Efezjan. Pierwszy rozdział, od którego wiersza mówiłem? Do 23. To jest w niebie. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, bo to jest bardzo ważne. Zobaczmy teraz drugi rozdział. I tylko 6 wiersz przeczytam. Drugi rozdział listu do Efezjan, przeczytajmy 6 wiersz. Razem. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. O kim tu jest mowa? To jest mowa o nas, gdybyśmy czytali cały fragment. Że my, którzy byliśmy martwi, tak, przez swoje grzechy, że byliśmy pod władzą ducha ciemności, ducha oporu, który działa na ziemi, że On nas ożywił, że łaską nas zbawił i nas, których ożywił, wzbudził i posadził w okręgach niebieskich wraz z Jezusem Chrystusem. A więc to jest pozycja Kościoła, którą my musimy jakby pielęgnować nieustannie, cały czas. Że my jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Że my jesteśmy powołani, aby wraz z Nim panować. My jesteśmy powołani, aby poprzez to, że jesteśmy w tej pozycji, nie po to, żeby wynosić się, ale po to, żeby wypełniać to, co Jezus powiedział. Wy jesteście narodem królewskim i jesteście narodem kapłańskim. Królestwo to jest władza, ale kapłaństwo to jest służba. A więc Bóg daje autorytet Kościołowi nie po to, żeby Kościół się wywyższał, ale Bóg daje autorytet Kościołowi, aby w tym autorytecie służył, aby służył na ziemi, aby służył ludziom, aby służył temu upadłemu światu, przynosząc tą rzeczywistość Bożego Królestwa, żeby coś z tej rzeczywistości Bożego Królestwa mogło dotknąć i dziać się na ziemi. Narody potrzebują tego? Powiem wam, Polska potrzebuje kościołów. Europa potrzebuje kościołów. Miasto potrzebuje kościołów. Kościołów, którzy odkrywają swoje przeznaczenie. I zobaczcie, poprzez to, tutaj jeszcze mam zapisane okręgi niebieskie. To jest to, co dzieje się, gdzie jakby jest osadzona to królestwo ciemności, tak wynika z listu do Efezjan. Jeszcze tego nie będę czytał, ale zapiszę list do Efezjan, 6 rozdział, 12 wiersz. Jest mowa o tym, że my bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami. I tam jest wymieniona cała struktura Królestwa Ciemności. Wiecie, to oddziałuje na ziemię. Natomiast Kościół w Chrystusie jest ponad tym, żeby przez Kościół coś innego na ziemi oddziaływało. Żeby Kościół czerpał z tej prawdy, żeby Kościół był osadzony w tej prawdzie, że nasza ojczyzna jest w niebie, że my stamtąd oczekujemy Zbawiciela, że nie myślimy o tym, co na dole, ale myślimy o tym, co jest w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Tam musi być osadzona nasza tożsamość. Tam musi być osadzona, być osadzeni w tym źródle, aby stamtąd czerpać. Ponieważ wtedy, kiedy stamtąd czerpiemy, my możemy to wnosić i oddziaływać na ziemię, wywierać wpływ na ziemię. Po to jest Kościół, to jest rola Kościoła. I w tym celu Jezus dał Kościołowi klucze. Jakie to są klucze? Możemy mówić wiele rzeczy, które możemy jakby włożyć w tą grupę klucze do tego, aby oddziaływać, aby na ziemi wywierać wpływ, żeby powstrzymywać działanie diabła, a żeby wnosić Boże życie, żeby wnosić Boże Królestwo, żeby objawiać Bożą chwałę. Wiele rzeczy Kościół ma, ale ja chcę zwrócić na kilka z nich, na cztery. Pierwsza zasadnicza sprawa, Kościół, który jest w stanie używać kluczy, to jest to Kościół, który żyje w jedności. Nie będziemy o tym dalej mi dzisiaj mówili, ale jedność jest kluczowa. Jeżeli my odwołujemy się do Kościoła Dziejów Apostolskich, jesteśmy pod wrażeniem tego, jak oni wywierali wpływ. To jak czytamy opis tego Kościoła, jak on żył, to jedna rzecz wysuwa się na pierwsze miejsce. To jest jedność. Wszyscy trwali w nauczaniu apostolskim. Wszyscy. Tak jest napisane. Wszyscy trwali w jednym nauczaniu. Wszyscy byli we wspólnocie. Tworzyli wspólnotę. Wiesz, jest ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że kiedy o Kościele jest mowa w Jerozolimie, to już był Kościół, który miał 3000 osób. Później miał 5000. Historycy, zapiski historyczne mówią, że ten Kościół rozrósł się do 20 000. Większa część mieszkańców Jerozolimy. Taki był Kościół. Wiecie, a mimo wszystko, że on był tak dużym kościołem, jeżeli my szukamy jakiegoś wzorca biblijnego w kościele, to my już na początku widzimy kościół, który się rozrasta, który wzrasta. I Biblia, Dzieje Apostolskie odnotowują nieustannie wzrost kościoła, odnotowują to. Jak coś się dzieje, jakieś okresy, jest napisane, a kościół wzrastał, a liczba wierzących była, zwiększała się, a Słowo Boże się rozwijało i rozkrzewiało. Wielka była liczba tych, którzy przyjęli wiarę. Dzieje Apostolskie na to zwracają uwagę. Jak taki kościół, który miał w tym momencie 3000, mógł trwać we wspólnocie? Po pierwsze, oni wszyscy mieli tą wspólną, wspólnie przynależeli do Pana Jezusa Chrystusa. To jest główna rzecz, z którego ta wspólnota wynika. Ale również oni tworzyli wspólnoty, w których doświadczali społeczności poprzez to, że czytamy w Dziejach Apostolskich, każdy z nich był w małej wspólnocie domowej. Chociaż to słowo mała, to też jeszcze nie jest takie adekwatne. Bo wiecie, tak na marginesie wam powiem, że oni się spotykali w Dzień Zielonych Świąt w górnej izbie. To było w czyimś domu. A wiecie, ile ich tam było? 120. To mniej więcej tyle, ile nas tutaj. A więc to pojęcie małe to jest takie względne. Jakkolwiek mądrość apostolska była taka, że ludzie byli, wszyscy byli we wspólnocie jakiejś domowej. Wszyscy. Wszyscy trwali w modlitwach. Wszyscy jednomyślnie chwalili Boga. Wszyscy spotykali się na spotkaniach w świątyni. To jest to, co podkreśla Biblia. I jest napisane, a przez ręce apostołów działo się mnóstwo znaków i cudów. Ale wiecie, dlatego, że Kościół w jedności to jest jakby taka kluczowa cecha Kościoła, który jest w stanie wywierać wpływ przez moc Ducha Świętego na rzeczywistość. A więc co oni robili z tej jedności, w tej jedności? Takie główne rzeczy, przez którą wnosili Królestwo Boże. Ja wymienię trzy. Chwała. Kiedy uwielbiamy w jedności, to coś z nieba demonstruje się między nami. Amen. Naprawdę, kiedy uwielbiamy. Dlaczego? Dlaczego? Bo niebo jest miejscem chwały Jezusa. Jezus jest na tronie. Jezus ma autorytet, ma panowanie. I to jest miejsce chwały. I kiedy chwalimy Jezusa z wiarą, w jedności, to to uwalnia, w tej atmosferze Duch Święty się porusza. Czasami możemy tego doświadczyć. Inną taką rzeczą, przez którą oni wnosili Boże Królestwo, to oczywiście głoszenie Ewangelii. Albo głoszenie słowa. Ale po prostu ogłaszanie Ewangelii Królestwa, chcę podkreślić. Ewangelii Królestwa, za którą szły znaki i cuda. W taki sposób oni wprowadzali królestwo, demonstrowali królestwo. Inną taką rzeczą, to już o tym mówiłem, jest oczywiście modlitwa. To są te możliwości, jakie Bóg dał Kościołowi, przez które Kościół może wywierać wpływ na rzeczywistość. Wspólna modlitwa, jednomyślna modlitwa, głoszenie Ewangelii, wspólna chwała. Kiedy Kościół jest zjednoczony, coś się dzieje. Działanie diabła jest powstrzymane. Jest ogłoszone panowanie Jezusa. Duch Święty działa. Duch Święty może dotykać ludzkich serc. I to jest nasze powołanie, posłuchajcie. To jest nasze powołanie, to jest nasza rola. Abyśmy tą misję, do której Jezus nas powołał, żebyśmy mogli wypełnić. Więc ja chciałbym na zakończenie przeczytać coś z listu do Efezjan i z tym słowem chciałbym, żebyśmy przyszli razem do Boga. To jest list do Efezjan, rozdział 4. Zobaczcie, jak Paweł pisze. I też chcę was zachęcić do czytania listu do Efezjan. To jest ważny list, jeżeli chodzi o Kościół. To jest ważny list. Myślę, że to jest objawienie Kościoła, jakie Bóg dał apostołowi Pawłowi. Zobaczcie, i on zajmuje się tam wieloma zagadnieniami. Na pewno będziemy powracali do listu do Efezjan, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jak Paweł pisze w 4 wierszu. Napominam was wtedy, ja więzień w Panu. Abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Mamy powołanie? Jesteśmy świadomi tego powołania? I teraz zobaczcie, Paweł nas napomina. Paweł napomina mnie. Przez słowo Pawła napomina mnie Duch Święty. Napomina każdego z nas, żebyśmy postępowali, jak przystoi na nasze powołanie. Jakie to jest postępowanie? Czytamy w 2 wierszu. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Dlaczego? Jaki to ma cel? Mamy to napisane w 3 wierszu. Starając się zachować jedność ducha w wspólnym pokoju. To jest tak bardzo ważne, że Paweł mówi, ja was napominam jako więzień w Panu, musicie być świadomi swojego powołania, musicie być świadomi, do czego jesteście powołani i musicie być świadomi, co razem albo co przez was Bóg może zrobić. I postępujcie, jak przystoi na wasze powołanie, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, ponieważ w taki sposób coś się dzieje, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Wiecie, i rozważałem ten tekst i zastanawiałem się, czy Bóg gdziekolwiek, mamy w Nowym Testamencie zapisane, że ludzie modlili się o jedność. Wynika z tego, że jedność w Chrystusie jest nam dana. To jest owoc tego, co się stało na krzyżu. I Paweł tutaj nie mówi, Módlcie się o jedność, tylko mówię, starajcie się zachować to. Starajcie się to zachować. Ponieważ w Chrystusie to mamy. Staraj się zachować. Ja użyję takiego może prazaicznego przykładu. Kiedyś jak Ewa wyjeżdżała gdzieś tam na parę dni, to zanim wyjechała, to zrobiła porządek w mieszkaniu. A więc kiedy wyjeżdżała, nie mówiła mi posprzątaj, tylko mówi postaraj się zachować ten porządek. Ja myślę, że to jest coś takiego, co ma zastosowanie w tej prawdzie, że je owocem krzyża Jezusa. Tego, co się stało na krzyżu. Jest jedność. To jest istota Kościoła. Czytamy w liście do Efezjan, że on zburzył przez krzyż mur nieprzyjaźni. Amen. On zburzył mur nieprzyjaźni. Że on wezwał jednych i drugich, aby w sobie stworzyć jednego nowego człowieka. Że istotą Kościoła jest pojednanie. Że istotą tego, co stało się na krzyżu, jest to, że ludzie, którzy kiedyś byli do siebie wrogo usposobieni, są pojednani w Jezusie Chrystusie. To jest Kościół. To jest ta wspólnota. Paweł mówi, ja was napominam, starajcie się to zachować. Starajcie się to zachować. Tą wspólnię pokoju. Później wymienia, na czym ta wspólnia polega. Zobaczcie czwarty wiersz. Pierwszą rzecz, którą wymienia. Jedno ciało, możemy powiedzieć? Jedno ciało. Mówi, starajcie się zachować wspólnię pokoju, bo wszyscy jesteście włożeni w jedno ciało Pana Jezusa Chrystusa. To was spaja. To nas spaja. Jesteśmy w jednym ciele. Później jest jeden duch. Jesteśmy wszyscy napełnieni, zrodzeni z tego samego ducha. Starajcie się zachować tą spójnię. Jesteście powołani do jednej nadziei. Wszyscy mamy tą samą nadzieję. Wszyscy wybieramy się do tego samego nieba. Prawda? Tak? Czy ktoś myśli, że będzie miał inne specjalne niebo? Nie. To jest nasza jedna nadzieja. Nadzieja zmartwychwstania. Dzielimy tą wspólną nadzieję. To jest coś, co nas łączy. To jest ta spójność pokoju. I to, zobaczcie, to się nie opiera w ogóle na naszych jakichś innych dokonaniach, tylko na tym wszystkim, co uczynił Chrystus. Jedno ciało. To nie jest ciało założone przez jakiegokolwiek człowieka. Mamy te różne zgromadzenia, ale musimy myśleć, to jest jedno ciało Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w jednym ciele. Jesteśmy w jednym ciele. To jest spójnia, coś, co nas łączy. My powinniśmy myśleć w tych kategoriach, w kategoriach pojednania, połączenia. Jeden duch, jedna nadzieja, jeden Pan. Słuchajcie, gdybym zadał pytanie, kto jest twoim Panem tutaj? Jestem przekonany, że większość, a może zdecydowanie wszyscy powiedzieliby, moim Panem jest Jezus. Jego znam za swojego Pana. Posłuchajcie, mamy jednego Pana. Jesteśmy w jednym ciele, w jednym duchu. Jedna wiara. Wyznajemy tę samą wiarę, że Jezus, mówiąc w bardzo wielkim skrócie, jest Mesjaszem, jest Synem Bożym, który przyszedł z nieba, narodził się jako człowiek, dokonał odkupienia, zbawił nas i teraz panuje i powróci znowu. To jest nasza wiara, w to wierzymy. Jeden chrzest. Wszyscy składaliśmy te wyznanie swojej wiary przez ten sam chrzest. Zwróćcie, i na końcu Paweł mówi, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Możemy to powiedzieć? Ojciec wszystkich. Jeszcze raz. Ojciec wszystkich. Wszystkich. I mówi to w kontekście Kościoła oczywiście. Bo biblijnie uważam, że Bóg jest stwórcą wszystkich. Ale Ojcem tych, którzy narodzili się z Ducha. Tak? Tak. Paweł mówi, to jest ta spójna, która was łączy. Wy starajcie się to zachować. I zwróćcie uwagę jeszcze, coś, co na koniec powiem, że kiedy on to mówi w pierwszym wierszu 4 rozdziału, to mówi, napominam was wtedy ja. Ale mi chodzi o to określenie wtedy. Czyli jest jakiś powód. Dlaczego on o to napomina? Dlaczego jest tak ważne, żebyśmy tą spójnię pokoju zachowywali, starali się zachować? Dlaczego jest to ważne? No i jest to ważne ze względu na to, co Paweł napisał wcześniej. Już mówiłem, że podział na rozdziały, a już tytuły, to czasami nie ułatwiają, ale nas mylą, bo myślimy, że Paweł pisze o czymś innym, ale on coś pisze. Cały list do Efezjan jest spójną myślą. On wywodzi pewną wizję, jaką Bóg włożył w jego serce. I w trzecim rozdziale powyżej jest ta modlitwa, do której często się odwołujemy, abyśmy byli napełnieni pełnią Bożą. Abyśmy byli osadzeni w Chrystusie. Abyśmy mieli poznanie, jak szeroka, głęboka, wysoka jest miłość Boża. Ale zwróćcie, do czego to wszystko sprowadza się. Chcę przeczytać 20 i 21 wiersz trzeciego rozdziału. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, jak bardzo potrzebujemy doświadczyć tego, prawda? Boże, Ty potrafisz więcej. Wiecie, są takie rzeczy, o których może ja nie mam śmiałości pomyśleć, że Bóg mógłby to zrobić. Ale On to może. On to może. Możemy to powiedzieć? On to może. Bóg to może zrobić. Paweł mówi, ponad to wszystko, o czym myślicie i o co prosicie, widzicie więcej niż to, o co modlimy się. Bóg może zrobić więcej, dlatego że nie ma limitu dla Jego mocy. Bóg może wszystko. Ale tutaj jest napisane o tym, że On może to uczynić według mocy działającej w nas. I bardzo często odbieramy tak, że Bóg może coś uczynić według mocy działającej we mnie. Oczywiście jest to prawidłowe. Bóg działa według mocy działającej we mnie. Ale w kontekście Kościoła Bóg działa według mocy działającej w nas, działającej między nami. Bóg może działać. Ale zobaczcie, co w 21 wierszu jest napisane. Temu niech będzie chwała. Gdzie? Powiedzmy jeszcze raz. Temu niech będzie chwała. W Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. A więc to jest ten obraz, co Bóg może. I ze względu na to mówi, napominam was wtedy ja. Właśnie dlatego. Właśnie ze względu na to. Napominam was ja, więzień w Panu. Zobaczcie, co Bóg może. Zobaczcie, co Bóg może w Kościele. Zobaczcie, jaki plan Bóg ma dla Kościoła. Dlatego ja was napominam. Proszę was, więzień w Panu. Tak Paweł się zwraca. Postępujcie, jak przystoi na powołanie wasze. Znosząc jedni drugich w miłości i w cierpliwości. Starając się zachować jedność ducha wspólni pokoju. Ponieważ to jest potrzebne, aby ten Bóg, który według mocy działającej w nas, mógł działać przez Kościół. Nie chcę powiedzieć, że Bóg nic nie czyni przez Kościół, ale chcę powiedzieć, że nie jest w stanie czynić w pełni to, co mógłby czynić. Z powodu braku jedności. Dlatego uważam, że jeżeli piekło stawia bramy, to jedną z bram najczęstszy, który stawia, to jest brama podziału. Ale my mamy obietnicę, że bramy piekła nie przemogą Kościoła. Dlatego, że mamy Słowo Boże, mamy Ducha Świętego i mamy serca, z którymi możemy przyjść do pokuty. Serca, które są gotowe pokutować. Ponieważ jesteśmy pod wpływem Ducha Świętego, prawda? I Słowo Boże dociera do nas. Po to, żeby zmieniać nasz sposób myślenia. Żeby nas dotykać. Więc ja po prostu chciałbym, żeby każdy z nas stanął dzisiaj w świetle tej prawdy. Niech każdy z nas zada sobie pytanie, czy ja w jakikolwiek sposób przyczyniłem się do tego, że ta spójnia pokoju w Kościele została naruszona. Myślicie, że to jest ważne pytanie? Ale posłuchajcie, jestem głęboko przekonany o tym, że to jest pytanie dla każdego z nas. Wiecie, jakie tendencje ma moja cielesna natura? Może wasza też. Nie wiem, ale moja cielesna natura ma takie tendencje, że kiedy czytam takie rzeczy, to sobie myślę o kimś. Tak? Ja sobie myślę, a, to jest do tego. Gdyby ten to po prostu zrozumiał, to by było inaczej. Nie. To jest mylny trop. To słowo jest dla mnie. Ja je głoszę, ale ono jest dla mnie. Ja muszę stanąć przed Bogiem z gotowością. Panie, czy gdzieś naruszyłem tą spójnię pokoju? Czy gdzieś postępowałem nie tak, jak przystoi na moje powołanie? I po prostu zapraszam was, żebyśmy wszyscy w taki sposób stanęli przed Bogiem. Powstańmy do modlitwy przez chwilę. Alleluja. Glory Jesus. Alleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Panie. Alleluja. Po prostu bądźmy przez chwilę swoimi sercami przed Bogiem. Jeżeli Duch Święty pokazuje Ci postawę, myśl, słowa, cokolwiek, co rozpoznaje, że to było coś, co narusza tą spójnię pokoju, po prostu przyjdź z tym do Boga. I to jest to, od czego rozpoczyna się pokuta, że przychodzisz i mówisz, Boże, wyznaję to, przyznaję się, przyjmuję Twoje przebaczenie, proszę o przebaczenie, daj mi łaskę i moc do tego, abym mógł zmienić swoją postawę, abym mógł zmienić swoje życie. Daj mi łaskę, że jeżeli potrzeba coś naprawić, że to naprawię. Alleluja. Alleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Panie. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Chwała Tobie, Panie. Halleluja. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to, że przez to, co się stało na krzyżu, jest nam dana spójnia pokoju. Że owocem krzyża, że owocem naszego nawrócenia, że owocem naszej pokuty jest pojednanie z Tobą i pojednanie ze sobą. Dziękuję Ci, że to jest moc krzyża. Dziękuję Ci, że krzyż ma moc do zburzenia wszelkiej przegrody z muru nieprzyjaźni. Panie, dzisiaj, kiedy jesteśmy razem przy Twoim Słowie, to chcemy, aby nasze serca były otwarte też na Twoje napomnienie, które odczytujemy w liście do Efezjan, żebyśmy zachowywali spójnie pokoju, żebyśmy postępowali jak przystoi nasze powołanie. Panie, modlę się o to, abyś działał w życiu każdego z nas. Modlę się o to, żeby działał w moim życiu. Panie, modlę się o to, żebyśmy mogli zobaczyć ze względu na to, co Ty chcesz czynić, ze względu na to, jakie Ty masz myśli, cele dla Kościoła. My potrzebujemy żyć we właściwy sposób. We właściwej postawie, z właściwym sposobem myślenia. Panie, modlę się o to, aby wszędzie tam, gdzie naruszyliśmy tą spójnię pokoju, aby przyszła Twoja pokuta, przyszło Twoje odnowienie, przyszło Twoje scalenie, Jezu. Abyś przez moc, która może daleko więcej uczynić niż to, o co prosimy albo o co myślimy, żebyś działał przez nas. Żebyś, Panie, działał i wkraczał w te wszystkie miejsca, które są okupowane przez diabła, aby tam przyszła Twoja rzeczywistość i objawiło się Twoje królestwo. Panie, niech to się dzieje w osobistym wymiarze każdego z nas. Niech to się dzieje w naszych domach i w naszych rodzinach. Niech to się dzieje, Panie, w naszych miastach. Niech to się dzieje w tym kraju, w tym narodzie, Panie. Halleluja, chwała Tobie, Jezu, Panie. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy i oddajemy Tobie chwałę. Halleluja, Jezu. Chwała. Ja dziękuję Ci, Panie, za tą obietnicę, za Twoje stwierdzenie, że bramy piekła nie przemogą Kościoła. I chociaż zmagamy się z tymi bramami, chociaż nieraz obijamy się o te bramy, to i tak nad wszystkim Ty jesteś. Masz władzę i moc, Panie. I jest Twoja łaska i Twój Duch Święty i Twoje Słowo, które posyłasz do naszego serca, aby nas zmieniać, kształtować i odnawiać. Chwała Tobie, Jezu. Halleluja, halleluja. Halleluja. Oddajmy wspólnie chwałę Jezusowi. My tam słyszymy, że chwała w Kościele dla Jezusa, dla tego, który może daleko więcej uczynić. Chwała dla Jezusa.